Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym Głosie z Krakowa. Spotykamy się kolejny raz w Głosie z Krakowa z Czesławem Ryszką. Spotykamy się, bo jest on pisarzem, ale jest i politykiem. Tematem naszej rozmowy chciałbym uczynić sprawy podniesione w takim tytule: Zawierzyć Polskę Królowej. To oczywiście jest tytuł książeczki nowej, którą redaktor Czesław Ryszka napisał, ale ja bym chciał rozmawiać szerzej. Nie tylko, że książeczka jest, że warto ją przeczytać. I dlatego ta nasza rozmowa o tym zawierzeniu Polski Królowej dotyczyć będzie uroczystych aktów zawierzeń, ślubowań narodu polskiego Matce Bożej, do których odwoływano się w okolicznościach o szczególnym znaczeniu dla zachowania suwerenności państwa i tożsamości narodu. Bardzo często wyrażano w ten sposób wołania do niebios o ratunek, a w wielu przypadkach także wdzięczność za cudowne ocalenie. O owocach tego właśnie składania, zawierzenia świadczą między innymi imiona oraz tytuły nadawane Maryi, a najbardziej znaczącym wśród nich jest wezwanie Królowo Korony Polskiej. Przedstawiam naszego gościa. Dzisiaj przy mikrofonie Radia Maryja pan redaktor Czesław Ryszka, pisarz, polityk.
Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i cieszę się, że pan profesor wybrał ten temat mojej ostatniej, najnowszej książeczki o zawierzeniach Matce Bożej narodu polskiego. A tytuł właśnie Zawierzyć Polskę Królowej dzisiaj, bo tego niestety u progu wolności w roku 1989 nie uczyniliśmy.
A od kiedy tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski przyjął się w naszym kraju?
Powszechnie przyjmuje się tytuł Królowej Korony Polskiej od ślubów królewskich Jana Kazimierza złożonych w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku. Dopowiem, że śluby te stały się podwaliną i wzorem pod kolejne podobne akty w następnych latach, wiekach i były one bardzo ważne dla polskiej pobożności maryjnej. Potwierdził to Jan Paweł II, który powiedział 4 czerwca na Jasnej Górze podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 roku. Powiedział tak: można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci. Można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu jego matki i królowej. Także Jan Paweł II tutaj jak gdyby przypieczętował tą obecność Matki Bożej w naszych dziejach, mówiąc, że to, co zawiązało się między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski, a Kościołem i Narodem Polskim, jest swego rodzaju przymierzem. Innymi słowy, w naszym kraju kult Matki Bożej tak ściśle złączył się z życiem narodu, że stał się on niejednokrotnie źródłem ratunku i odnowy państwa, co już pan profesor powiedział. Także podsumowując, Matka Boża, zwłaszcza w cudownym wizerunku jasnogórskim, została jak gdyby dana do obrony polskiego narodu, a naród niejako wewnętrznie przymuszony do oddawania jej czci.
Zauważyłem, proszę pana, że można spojrzeć na te spotkania z Matką Bożą w historycznym pewnym ciągu. I tak właśnie pan w tej swojej książeczce ułożył ten opis. Pewien klucz zwycięstw z Maryją w burzliwych etapach naszych dziejów.
Odwołam się tutaj do słów prymasa Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, że dusza Polaka, katolika, jest duszą maryjną. Czyli innymi słowy, to nie przypadek, że począwszy od zamkowej kaplicy Mieszka na Ostrowiu Lednickim pod Gnieznem, pierwsze budowane kościoły były poświęcone Matce Bożej. I tu przypomnę, że te najstarsze, najpiękniejsze katedry i kościoły w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Włocławku, Sandomierzu, Kruszwicy, Trzemesznie, Łęczycy, Sławnie, Świdwinie, Słupsku, Gdańsku, Wiślicy, Rudach Wielkich, Wrocławiu czy Łęczycy, to wszystkie są pod wezwaniem Matki Bożej, sławią imię Maryi. To także nie przypadek, że najstarszym zabytkiem piśmienniczym języka polskiego jest hymn Bogu Rodzica. Tradycja przypisała jego autorstwo świętemu Wojciechowi. A z biegiem lat pieśń Bogu Rodzica stała się tą pieśnią ojczystą, Carmen Patrium, ponieważ towarzyszyła rycerstwu polskiemu na polach walki. Ten hymn stał się wyznaniem wiary, hymnem narodowym. I właśnie w tym hymnie wybrzmiewa bardzo mocno to swoiste polskie maryjne credo. I przypomnę, że właśnie z Bogu Rodzicą na ustach rozpoczęto bitwę zwycięską pod Grunwaldem w 1410 roku.
Proszę wyjaśnić, dlaczego zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem było także wielkim zwycięstwem Matki Bożej?
No, chociażby dlatego, że król przed bitwą zawierzył siebie Matce Bożej i właśnie całą bitwę. Obraz Matki Bożej w czasie bitwy znajdował się w obozie. Dalej ten obraz później został ofiarowany przez syna Jagieły Władysława Barneńczyka do kościoła w Brdowie, kościoła ojców Paulinów, i nosi do dzisiaj tytuł Matki Bożej Zwycięskiej. Tak jak już wspomniałem, z imieniem Boga Rodzicy na ustach poszło polskie rycerstwo do walki. Ale co najważniejsze, gdyby nie zwycięstwo króla Jagieły, to państwo krzyżackie zajęłoby wkrótce Litwę, Ruś, a potem może i całą Rzeczpospolitą, bo takie były zamiary krzyżaków. To było budowanie zamków, komtury i tak dalej, żeby powiedzmy pod egidą, że nawracania powiedzmy jeszcze pogańskich ziem, budowano wielkie państwo krzyżackie. I to zwycięstwo pod Grunwaldem doprowadziło do upadku państwa krzyżackiego. I niestety, gdyby było inaczej, to byśmy dzisiaj, no nie, może przez kilka wieków nie byłoby państwa polskiego, a stworzyłoby się właśnie ogromne państwo krzyżackie, niemieckie, pruskie na tych terenach Rzeczypospolitej.
Na początku naszej rozmowy mówił pan o tym, że kult maryjny jest pewną wyróżniającą cechą polskiego katolicyzmu. Może jeszcze inne przykłady?
No, gdyby sięgnąć do historii, to należałoby podkreślić, że kiedy było nam najciężej, to uciekaliśmy się do Matki Bożej. Ona pomaga zwyciężać, przetrwać, utrzymać nadzieję. I takim szczytowym okresem pobożności maryjnej, jeśli chodzi o zwycięskie bitwy, to był wiek XVII. I właśnie wówczas Rzeczpospolita prowadziła liczne wojny obronne w Europie, tak z inowiercami, jak i protestantami. I właśnie protekcji Matki Bożej przypisywano tak w Europie już zwycięstwa katolików pod Lepantą, pod Białą Górą, a w Polsce pod Chocimiem, później Wiedniem. Dalej w tym czasie także po takich zwycięskich bitwach, wojnach Matce Bożej poświęcają się w tym czasie całe narody, między innymi Francja, Austria, Portugalia, no a także Polska w 1655 roku. I w tym czasie, w wieku XVII, zwłaszcza dwa fakty podkreśliły i wzmocniły maryjność Polaków. To była cudowna obrona Jasnej Góry przed Szwedami oraz wspomniane już na początku śluby królewskie Jana Kazimierza i ogłoszenie wtedy Matki Bożej Królową Korony Polskiej.
Tak, ten rok 1655, czasy potopu szwedzkiego, historyczną obronę Jasnej Góry, dobrze pamiętamy. Ale pan w swoim opisie te wydarzenia uznał za wydarzenia przełomowe w naszych maryjnych dziełach, że ten najazd Szwedów na Polskę to próba była zniszczenia Kościoła katolickiego w Polsce i zaprowadzenia protestantyzmu przez Niemców.
To prawda. Przez Niemców, dlatego że w armii szwedzkiej Szwedów był nikły procent, a większość to byli rycerze niemieccy zaprawieni w bojach wojny 30-letniej, która dopiero co się skończyła. I byli to ci rycerze, którzy zadali gwałt Kościołowi katolickiemu na terenach dzisiejszej Belgii, Holandii, Niemiec czy Francji. Dlatego nie ulega wątpliwości, że zamiarem najazdu króla Karola Gustawa na Polskę było nie tylko, powiedzmy, opanowanie Polski i przejęcie korony Królestwa Polskiego, ale przede wszystkim było stworzenie Imperium Protestanckiego w basenie Morza Bałtyckiego. Czyli właściwie było to celem, było zniszczenie katolickiej Polski, oderwanie jej od Rzymu i w myśl zasady, czyja władza, czyje panowanie, tego religia, cuius regio eius religio, za prowadzenie protestantyzmu, luteranizmu, kalwinizmu w całej Polsce. I właśnie w tej perspektywie trzeba spojrzeć na to, co nazywamy cudem obrony Jasnej Góry, na to, co wydarzyło się wówczas na Jasnej Górze.
Właśnie nasi słuchacze pamiętają jeszcze wcześniej, na pewno i także w szkole czytali Potop. Pamiętają, jak obrona Częstochowy wyglądała. Młodsi już może pobieżnie albo tylko z lektury różnych bryków na temat potopu się coś wiedzą. Może warto także w skrócie chociaż przypomnieć losy tej obrony.
W skrócie, największym skrócie, armia szwedzka w lipcu 1655 roku wkroczyła do Polski w lipcu, a już w październiku zajęła Kraków. Czyli liczące może 30 kilka tysięcy rycerstwo szwedzkie pobiło armię polską, która liczyła 100 kilkadziesiąt tysięcy. Jak pobiła? No bez walki, ponieważ polscy hetmani, dowódcy poddawali się bez walki. I to jest, można powiedzieć, nie do zrozumienia, co się wydarzyło. Król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku. Nie było już w polskich rękach żadnej twierdzy obronnej poza zlekceważoną przez Szwedów Jasną Górą. Zlekceważoną, dlatego że Szwedzi byli już w Krakowie, pominęli w ogóle Częstochowę. Nie liczyli w ogóle na to, że Częstochowa będzie się bronić. I kiedy 18 października 1655 roku Szwedzi stanęli pod Jasną Górą, byli pewni, że w ciągu kilku godzin zdobędą klasztor. Dowódca Szwedów, generał Miller, miał około 8 tysięcy żołnierzy, miał armaty, miał wszystko, żeby zdobyć klasztor, a klasztoru broniła tylko 160 żołnierzy, grupa kilkudziesięciu zakonników i trochę szlachty z rodzinami. Ale dowodził, jak wiemy, obroną Jasnej Góry przeor Augustyn Kordecki. Fenomenalny zakonnik, kapłan, który doskonale wiedział, o co chodziło Szwedom. Dlaczego? O co? Dlatego, że na Jasnej Górze nie było już wówczas cudownego obrazu. Został wywieziony z Jasnej Góry, ukryty w Mochowie na Śląsku, koło Głogówka, tam w pobliżu, gdzie schronił się król Jan Kazimierz. Także cenne wota, złoto czy inne dary pielgrzymów zostaje wywiezione z Jasnej Góry, zakopane w ziemi, zatopione w pobliskim jeziorze. Czyli właściwie Jasna Góra powinna się była poddać. No bo czego broniono? No tylko murów. Nie broniono, no tylko murów, ponieważ broniono honoru Polaków. Przede wszystkim broniono kościoła katolickiego. Przeor Kordecki właśnie doskonale rozumiał, że Szwedzi chcą właśnie zbudować imperium protestanckie. Potrzeba im było właśnie do tego jeszcze zniszczenia katolickiej Polski i robili wszystko, żeby zniszczyć, ponieważ palili świątynie, mordowali kapłanów, rabowali skarby i tutaj w tym wymiarze Kordecki właśnie był takim narzędziem opatrzności i podczas tego 40-dniowego oblężenia Jasnej Góry, kiedy wokoło wybuchały kule armatnie, płonęły dachy klasztoru, on chodził po wałach z Najświętszym Sakramentem, błogosławił walczących, błogosławił tych, którzy gasili pożary. A w międzyczasie oczywiście pisał listy do generała Millera, do króla szwedzkiego, polskiego, paktował ze Szwedami, aby zyskać na czasie. Jemu chodziło o to, żeby Polska dowiedziała się, że Jasna Góra się broni. I faktycznie, kiedy rozległo się, powiedzmy, po Polsce, że Szwedzi nie mogą zdobyć Jasnej Góry, że Matki Bożej nie mogą sprofanować, no wówczas obudziły się polskie sumienia. Matka Boża jakby pomogła zrozumieć, że Polacy bronią Kościoła, bronią Rzymu i pomogła zwyciężyć. Właśnie klasztor jasnogórski obronił Polskę przed protestantyzmem.
A potem były już śluby królewskie. Ogłoszenie Maryi królową korony polskiej jako wyraz wdzięczności za ocalenie państwa. Rzeczywiście tak było.
Dokładnie tak. Co więcej, właśnie to był pewien także program społeczny króla Jana Kazimierza, ponieważ to była także wdzięczność króla stanom niższym, chłopom, mieszczanom, którzy właśnie wówczas ruszyli do obrony Polski. Przypomnę, że pierwsze takie oddziały powstańcze to byli górale z Żywiecczyzny. I to pospolite ruszenie, które wówczas jakby się rozpoczęło, ono pozwoliło wypędzić Szwedów w ciągu pół roku. I właśnie 1 kwietnia 1656 roku, kiedy Szwedzi jeszcze byli w Polsce, to król właśnie Jan Kazimierz we Lwowie dokonał tego aktu wyniesienia właśnie Matki Bożej, nadania jej Maryi Jasnogórskiej tytułu Królowej Korony Polskiej. Także to dzisiaj jak gdyby to było ustanowienie Matki Bożej jako władczyni Polski. I do dzisiaj nikt tego nie odwołał.
Ale potem, po tym szwedzkim najeździe, przyszły wojny z Turkami. Polska została nazwana przedmurzem chrześcijaństwa i obroniła Europę przed zalewem muzułmanów od wschodu i południa.
Tu mamy kolejne jakby takie spektakularne zwycięstwo. No, wprost trzeba powiedzieć Matki Bożej, czyli polskiej husarii pod Wiedniem, rok 1683, 12 wrzesień. Ktoś tak mądrze powiedział, że gdyby nie ta zwycięska bitwa króla Jana III Sobieskiego nad przeważającą armią turecką, nie byłoby dzisiaj problemu języków narodowych Unii Europejskiej, ponieważ językiem panującym w Europie byłby język turecki. Gdyby nie to zwycięstwo, cała Europa byłaby muzułmańska, ponieważ no na czym to zwycięstwo polegało? No, sprzymierzone wojska pod dowództwem króla polskiego, zwyciężając pod Wiedniem, cofnęły armię turecką, rozbitą zresztą, na Bałkany. I na tych Bałkanach Turcy pozostali aż do początków XX wieku, a jako religia, jako islam do dzisiaj. Czyli no, możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby Turcy zajęli Austrię i później zajęli także Polskę, bo przecież i od wschodu nam grozili, no a od południa by po prostu sobie weszli. Ale to zwycięstwo Matki Bożej widać w tym, co uczynił potem Jan III Sobieski, bo nie przypisywał sobie tego zwycięstwa, tylko pamiętamy, że przesłał do papieża słynną depeszę Venimus Vidimus Deus Vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Dołączył do tej depeszy wielką chorągiew Mahometa i prosił król papieża, aby ustanowił dzień 12 września świętym imienia Maryi. I to miał być właśnie ten znak wdzięczności i świadectwo dla wszystkich pokoleń, że mocą tego imienia maryjnego osiągnięto tak wielkie zwycięstwo i właśnie to święto do dzisiejszego dnia obchodzone jest w całym Kościele. Czyli krótko mówiąc, w 1683 roku Polacy uratowali Europę przed przekształceniem jej w kalifat Europy. Klęska Turków spowodowała załamanie się potęgi osmańskiej, choć dla dalszych losów Polski, no tu trzeba żałować, nie została odpowiednio wykorzystana. Ale dzięki Polakom, dzięki Sobieskiemu nie spełniła się butna zapowiedź muzułmanów uczynienia z Bazyliki Świętego Piotra stajni dla koni sułtana, bo tak to było butnie zapowiadane.
Czytałem w pana książce również takie stwierdzenia, że kiedy przyszła ciemna noc rozbiorów, Jasna Góra stała się jedynym światłem nadziei. A była ta noc rozbiorów bardzo długa, bo trwająca prawie, niektórzy mówią o tych 125, ale właściwie 150 lat, bo od 1772 roku trzeba ją liczyć. Zaborcy uczynili wszystko, aby unicestwić Polskę na zawsze. Nie tylko jako państwo, ale też jako naród.
To jest właśnie taka ciekawostka, że te ograniczenia religijne, jakie wprowadzono w każdym zaborze, one łączy pewien taki charakterystyczny element. Zakaz pielgrzymek na Jasną Górę. Czyli cenzura zaborcza skwapliwie wycinała z książeczek do nabożeństwa kartki, na których było wezwanie Królowo Korony Polskiej. Módl się za nami. Czyli tutaj widać, jak powiedzmy zaborcy doskonale wiedzieli, co jest czynnikiem jednoczącym Polaków. No pobożność maryjna. Ale jak wiemy właśnie w tych latach zaborów na nic zdały się te polecenia, akty rządów zaborczych państw, aby zminimalizować znaczenie Jasnej Góry, bo właśnie w tych latach spośród wszystkich struktur łączących naród w całość ostał się właśnie jedynie Kościół katolicki z kultem Najświętszej Marii Panny. Ostały się rodziny, chociaż dziesiątkowane wywózką na Sybir po powstaniach listopadowym i styczniowym. To właśnie pobożność maryjna w rodzinach i Jasna Góra w tym czasie pozostawała nie tylko duchową, ale również tą narodową stolicą Polski. Łączyła wszystkich Polaków, którzy tak właśnie mimo tych ściśle strzeżonych kordonów przedzierali się na Jasną Górę.
I tak w kolejnych tych latach, gdy sobie to wspominamy, ten rok kolejny 1918, przyszła wolność. Ale już dwa lata później zagroziła Polsce napaść bolszewicka. Te informacje, które pan zawarł w książeczce tej swojej, to właśnie pokazują, jakie to szczególną rolę wypełniała Jasna Góra, Matka Boża Częstochowska w tej obronie. Nawet ten zamysł Piłsudskiego, aby przenieść rząd właśnie do Częstochowy, w pobliżu Jasnej Góry. No i pójdł ten rok 1920. To znowu zwycięstwo dzięki Maryi. Przyszło przez Maryję.
Tak to nazywamy właśnie cudem nad Wisłą, tą bitwę warszawską z sierpnia 1920 roku. I tu znowu trzeba powiedzieć, na czym polegała ta zwycięska obrona przez Matkę Bożą. Mianowicie, że wojna 1920 roku to nie był tylko najazd bolszewików na Polskę. Lenin wydał wyraźny rozkaz. Wojska mają się zatrzymać nad Atlantykiem, w Portugalii, w Lizbonie. Czyli ten ogień rewolucji komunistycznej miał zapłonąć w całej Europie. I dlatego historycy nazywają Bitwę Warszawską 18. największą bitwą świata, ponieważ Polska obroniła wówczas Kościół i Europę przed rewolucją bolszewicką, przed tym, co wydarzyło się w Rosji, przed tym mordowaniem 200 tysięcy kapłanów, których w Rosji zamordowano, tysiące świątyń spalono, zniszczono i tak dalej. I to wszystko miało być powtórzone w całej Europie. I nazywając właśnie tą bitwę cudem nad Wisłą, wiążemy to z orędownictwem Jasnogórskiej Królowej Polski, ponieważ było to faktycznie przełomowe dla tej wojny, zwycięstwo ocalające młode państwo polskie, a także właśnie Europę przed tą rewolucją bolszewicką.
A ten czas później II wojny światowej i ta rozmowa z gubernatorem Hansem Frankiem w Krakowie, gdy generał niemiecki powiedział, że Polska już nie istnieje, została ujarzmiona na wieki. Tu już zawsze będzie państwo niemieckie. A gubernator Frank odpowiedział tak: dopóki świeci się światło na Jasnej Górze, światło Jasnej Góry, czyli światło Matki Bożej, dopóty Polacy nie utracą nadziei. Te słowa są przywołane w pana książce.
No tak, bo to oznacza, że nawet taki gubernator Frank, który chciał zniszczyć Polskę i Polaków, powiedział prawdę, czyli dopóki Polacy zachowają pobożność maryjną, ufność do Matki Bożej, przetrwają wszelkiego rodzaju zawirowania historyczne. I najlepszym dowodem właśnie są lata powojenne, kiedy komuniści chcieli zniszczyć Kościół w Polsce i wtedy dokonały się te wielkie akty zawierzeń Matce Bożej i one ocaliły Kościół przed komunizmem. Przypomnę, że najpierw dokonał tego aktu prymas August Kląt 8 września 1946 roku, ten wielki akt zawierzenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi. A później następne akty zawierzeń już prymasa Stefana Wyszyńskiego, rok 1956-1966, peregrynacja kopii obrazu Jana Snogórskiego po wszystkich parafiach ojczyzny, zainicjowana przez prymasa Tysiąclecia, który mówił, no skoro są trudności z pielgrzymowaniem na Jasną Górę, niech Matka Boża przyjdzie i odwiedzi wszystkich Polaków. Także, no i na koniec to wielkie zwycięstwo już Maryi w osobie Jana Pawła II z jego totu stułu, z tym całkowitym zawierzeniem siebie oraz pontyfikatu Matce Bożej. Także to wszystko wywodzimy jakby z tych ślubów królewskich Jana Kazimierza, które były takim pierwszym zarysem programu społecznej odnowy, który dojrzewał z pokolenia na pokolenie aż po nasze czasy.
W tytule swojej książeczki apeluje pan, aby zawierzyć dzisiaj Polskę królowej. Pyta pan, czy obecnie w nowej rzeczywistości, w wolnej Polsce, nie należałoby na nowo oddać siebie, swoje rodziny, cały naród w jej królewską opiekę?
No tak, tutaj, tak jak mówię, nie chodzi o jakieś takie jednorazowe powtórzenie ślubów królewskich Jana Kazimierza, tylko chodzi o taki nowy program moralnej odnowy narodu w duchu tych ślubów królewskich, czyli także jakby na nowo potwierdzenie tytułu Królowej Korony Polskiej dla Matki Bożej. I tego właśnie nie uczyniliśmy w roku 1989, u progu naszej wolności. Mając takie dziedzictwo zawierzeń narodu, tych zwycięstw Kościoła i narodu, no nie zrobiliśmy tego. No, marzyliśmy o wolności, walczyliśmy o nią, wierzyliśmy w nią, że jak przyjdzie, to będzie zwycięstwem Królowej Polski, jej niepokalanego serca. No niestety, jakby do dzisiaj nie mamy święta dziękczynienia, prawda? Nie mamy tego, o co prosił król Jan III Sobieski papieża, o święto imienia Maryi. Powinniśmy mieć takie dzisiaj święto także Maryjne za tą wolność. Bo jeśli przyjmiemy, że tą cudowną obronę Jasnej Góry podczas szwedzkiego potopu mamy uznać za jeden z kluczowych faktów w naszych dziejach, to o ileż bardziej należało zawierzyć naród u początków tego nowego potopu, jak nazywamy dzisiaj to, co dzieje się, ta współczesna fala zła, niszcząca rodzinę, świętość życia, gospodarkę, jednym słowem te materialne i duchowe fundamenty naszego państwa są codziennie niszczone. I może nie byłoby tego wszystkiego, gdyby dokonał się ten najważniejszy akt, ten fakt uświadomienia wierzącemu narodowi, że tytułu królowej korony polskiej nikt z rządzących jak dotąd Matce Bożej nie odebrał, ale równocześnie Matka Boża jakby domaga się od nas tego właśnie zawierzenia na te nowe czasy.
Rozmawialiśmy o tym zawierzeniu Polski królowej, a to także tytuł pana najnowszej książki. A kiedy pana przedstawiałem na samym początku, to mówiłem, że tak, jest pisarzem, pisze wiele książek, bogaca nas tymi przemyśleniami w swoich książkach, ale jest też politykiem. I tu mam właśnie taką informację, myślę, że mogę się nią podzielić z naszymi słuchaczami, bowiem 8 lutego odbędą się wybory uzupełniające do Senatu. W tym okręgu 75 obejmuje takie miasta jak Mysłowice, Tychy, cały powiat bieruńsko-lędziński. I pan jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, jako były senator, były poseł, urodzony w tym właśnie okręgu wyborczym, czyli znający specyfikę Śląska, pragnący, jak tam określał pan już we wcześniejszych swoich wypowiedziach, wynagrodzić rzetelną pracą swojej małej ojczyźnie za lata wychowania i wykształcenia do matury w Mysłowicach. Potem były te studia i praca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Tygodniku Gość Niedzielny w Katowicach oraz w Częstochowskiej Niedzieli. Myślę, że kończąc tę rozmowę i dziękując panu za to spotkanie, mogę życzyć panu, aby to wstąpienie w szranki nowych wyborów skończyło się dla pana wygraną. Przypomnę, że naszym gościem był redaktor Czesław Ryszka, pisarz, polityk, a obecnie kandydat do Senatu w wyborach uzupełniających, które odbędą się 8 lutego w okręgu Tychy, Mysłowice, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, w takich miastach jak, tu wymienię, wykażę się umiejętnością i wiedzą z tego zakresu, Imielin, Chełm Śląski, Bieruń, Lędziny, Bojszowy. Ja też tam korzenie mojej żony sięgają do tych właśnie terenów. Życzę panu powodzenia. Szczęść Boże. Wam, drodzy słuchacze, też dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie audycji i zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże.